Cześć! Witamy Cię na podcaście Społeczności Chrześcijańskiej Wrocław Południe. Mamy nadzieję, że to przesłanie, które zaraz usłyszysz, zainspiruje Cię do wiary i głębszej relacji z Chrystusem.
Marek miał 42 lata i od 15 lat budował firmę. Budował firmę wspólnie z żoną i z gronem zaprzyjaźnionych ludzi. Wszystko wydawało się super. Firma świetnie prosperowała, świetnie się rozwijała, duże kontrakty, świetna kondycja finansowa, a w planach nawet rozwój na rynki zagraniczne. Ale potem przyszedł jeden rok, który zmienił wszystko. Rok, który wywrócił wszystko do góry nogami. Najpierw odszedł wspólnik, który zabrał kluczowych klientów. Potem okazało się, że księgowa, która dbała o gospodarkę finansową, była bardzo kreatywną księgową i jednak ma ogromne długi finansowe. A na koniec wiadomość, którą usłyszał. Diagnoza. Diagnoza nie jego, ale jego żony. Rak. Lekarze powiedzieli, że to wczesne stadium, że to są dobre rokowania, ale rak wypełnił cały dom. Słowo rak wypełniło każdy pokój, wypełniło każdą rozmowę i każdą ciszę przy pałacu. Marek siedział w pewnej nocy w kuchni przy drewnianym stole i powiedział na głos: to nie tak miało to wyglądać. To nie tak miało to wyglądać. Powiedział to do siebie. Powiedział to do ścian. Powiedział to do Boga. Sam go wiedział, do kogo skierował swoje słowa. Może znasz takie zdanie ze swojego życia. Być może nie wypowiedziałaś go na głos. Ale gdzieś w środku, wewnątrz ciebie brzmi to zdanie. To nie tak miało wyglądać. Planowałem inaczej. Modlimy się o coś innego. Bóg miał działać inaczej. I właśnie tej nocy, przy tym drewnianym stole w kuchni, rodzi się pytanie, które być może jest najważniejszym pytaniem naszej wiary. Nie, czy Bóg istnieje, ale co jest znacznie trudniejszego. Czy można mu ufać, kiedy jego plan wygląda jak klęska? Wy szybko w to wierzyłeś. Wierzyłaś w Anisie. Gdy cisza od nieba jest tak głośna, że aż boli. To nie jest pytanie filozoficzne. To jest zwykłe pytanie zwykłego, prawdziwego człowieka, który przechodzi przez cierpienie, który przechodzi do świata prawdziwego bólu. W 18 rozdział Ewangelii Jana, w którym oparte jest dzisiejsze nauczanie, zaczyna się dokładnie w takim miejscu. Jest ogród, jest noc, jest Jezus i Jezus jest otoczony przez uzbrojonych żołnierzy. Został zdradzony przez przyjaciela, a za chwilę zostanie zaprowadzony na przesłuchanie do człowieka, który już dawno podjął decyzję. I to wszystko wygląda jak koniec. Jak totalna, upokarzająca porażka samego Boga. Jak dowód na to, że dobro przegrywa z władzą, z pieniędzmi, z korupcją. Jak zawsze. Ale ja chcę nam pokazać coś zupełnie innego. Pozwólcie.
Ewangelia Jana, 18 rozdział. Po tych słowach Jezus wraz ze swoimi uczniami udał się na drugą stronę otoku Cedron. Był tam ogród, do którego wszedł on i jego uczniowie. Judasz, który go wydał, również wiedział o tym miejscu, gdyż Jezus często schodził się tam ze swoimi uczniami. Judasz zatem wziął oddział żołnierzy oraz straż podległą arcykapłanom i faryzeuszom i przyszedł tam z pochodniami i lampami i z bronią. Jezus natomiast, świadom wszystkiego, co miało go spotkać, wyszedł do nich i zapytał: kogo szukacie? Odpowiedzieli mu: Jezusa z Nazaretu. Jezus na to: to ja jestem. A stał z nimi Judasz, który go wydał. Gdy zatem powiedział im: ja jestem, cofnęli się i padli na ziemię. Znów więc zapytał ich: kogo szukacie? A oni powtórzyli: Jezusa z Nazaretu. Wtedy Jezus odpowiedział: powiedziałem wam, że to ja jestem. Jeśli więc mnie szukacie, pozwólcie tym ludziom odejść. W ten sposób spełniły się jego słowa: nie utraciłem żadnego z tych, których mi dałeś. Szymon Piotr, ponieważ miał miecz, wyciągnął go, uderzył w sługę arcykapłana i odciął mu prawe ucho. Słudze temu było na imię Malchos. Wówczas Jezus zwrócił się do Piotra: włóż miecz do pokwy. Czy nie mam pić z kielicha, który dał mi ojciec? W ten sposób oddział wraz z dowódcą oraz straż żydowska schwytali Jezusa i związali go i najpierw zaprowadzili do Annasza. Był on bowiem teściem Kajfasza, który tego roku sprawował urząd arcykapłana. To właśnie Kajfasz swego czasu doradził Żydom, że lepiej, aby jeden człowiek umarł za lud. Szli zatem za Jezusem Szymon, Piotr oraz inny uczeń. Uczeń ten był znany arcykapłanowi, dlatego wszedł wraz z Jezusem na dziedziniec arcykapłana. Piotr natomiast stał przy bramie na zewnątrz. Wyszedł więc ten inny uczeń, znajomy arcykapłana, porozmawiał z odźwierną i wprowadził Piotra. Wtedy odźwierna zapytała Piotra: czy ty też jesteś jednym z uczniów tego człowieka? Odpowiedział: nie jestem. A stali tam służący i strażnicy, rozpalili oni ognisko i grzali się przy nim, ponieważ było zimno. Również Piotr stał i grzał się w ich towarzystwie. A tymczasem arcykapłan zapytał Jezusa o jego uczniów i o jego naukę. Jezus mu odpowiedział: ja otwarcie przemawiałem do świata. Zawsze uczyłem w synagodze i w świątyni, gdzie schodzą się wszyscy Żydzi. Potajemnie nic nie mówiłem. Dlaczego więc mnie pytasz? Zapytaj tych, którzy słuchali moich słów. Oni wiedzą, co powiedziałam. Po tych jego słowach jeden ze stojących tam strażników wymierzył Jezusowi policzek, mówiąc przy tym: tak odpowiadasz, arcykapłano? Jezus na to: jeżeli uważasz, że odpowiedziałem niewłaściwie, uzasadnij to. A jeżeli właściwie, to dlaczego mnie bijesz? Następnie Annasz odesłał go związanego do arcykapłana Kajfasza. Szymon Piotr stał zaś i grzał się. Wówczas go zagadnęli: czy ty też jesteś jednym z jego uczniów? Lecz on wyparł się: nie jestem. Wtedy jeden ze sług arcykapłana, krewny temu, któremu Piotr odciął ucho, zapytał: czy nie ciebie widziałem z nim w ogrodzie? Piotr wyparł się ponownie i zaraz zapiął kołd. To jest słowo Boże.
Zanim poczujemy dramatyzm tej sceny, chciałbym, żebyśmy zrozumieli jedną fundamentalną rzecz. Jezus wiedział. Jezus wiedział wszystko. Mówił ten czwarty werset. Jezus, wiedząc o wszystkim, co miał na niego przyjść. To nie jest ktoś zaskoczony przez okoliczności. To nie jest człowiek, który wpadł w jakąś pułapkę i teraz szuka desperackiego wyjścia z niej. Jan, jako jedyny z ewangelistów, od samego początku swojej Ewangelii, prezentuje nam Jezusa jako odwieczne słowo. Tego, przez którego wszystko zostało stworzone. Przez którego i dla którego istnieje wszystko. Każda rzecz. I ten właśnie Jezus, nie ofiara okoliczności, ale fan historii, wychodzi naprzód i pyta: kogo szukacie? Pomyślmy przez chwilę, co to oznacza. Jezus nie ucieka. Nie próbuje się gdzieś skryć w cieniu drzew oliwnych. Nie wysyła też uczniów gdzieś na zwiady, żeby znaleźć jakąś ścieżkę, jakieś wyjście, jakąś ucieczkę. Inną drogę, którą mógłby uciec. Ale wychodzi sam. Na wprost setki żołnierzy. A gdy mówi: ja nie jestem. Z greckiego ego eni. Jest to samo wyrażenie, którego Bóg używa w Starym Testamencie, kiedy objawia swoje imię Mojżeszowi przy biorącym krzewie. Kiedy wypowiada to: ja jestem, żołnierze się cofają i padają na ziemię. Setka, może więcej uzbrojonych mężczyzn pada przed dwoma słowami wypowiedzianymi przez nieuzbrojonego człowieka. Zauważ, Jan nie mówi, że padł Judasz. Jan nie mówi, że padły kapłanie. Mówi, że padły wszyscy. Jan chce, żebyśmy widzieli to wyraźnie. Jezus miał moc, żeby ich powstrzymać. Miał moc, żeby to zakończyć jednym gestem, jednym słowem. A jednak tego nie zrobił. Gdy Piotr wyciąga miecz i ucina ucho Markusowi, Jezus mówi do Piotra: schowaj miecz do pochwy. Czyż nie ma ludzkiego licha, który dał mi ojciec? Myślę, że to zdanie jest kluczowe w aspekcie całego rozdziału. Jezus był zdeterminowany, żeby dokończyć dzieło. Dzieło, które powierzył mu ojciec. Nie dlatego, że nie miał wyjścia, ale dlatego, że chciał. Bo kochał ojca. Bo kochał ciebie i mnie. Bo rozumiał coś, czego Piotr jeszcze nie rozumiał. Że bez tego kielicha, bez tej drogi przez mrok, bez cierpienia, nie ma teraz żadnej nadziei. Spół mówi, że największym cudem w całej historii zbawienia nie jest zmartwychwstanie, choć on jest absolutnym fundamentem naszej wiary. Ale największym cudem jest to, że Syn Boży w ogóle zdecydował się wejść w tą historię. Że zdecydował się być aresztowany. Że nie zawołał legiona aniołów, choć mógł to zrobić. Miał je do dyspozycji. Ale wypił kielich do dna. Dobrowolnie. Z miłości. To jest suwerenność Boga, jakim nie spodziewamy się zobaczyć. Nie suwerenność tyrana, który robi co chce, nie pytając nikogo, nie zważając na nic. To suwerenność Ojca, który posyła własnego Syna. I Syna, który idzie nie dlatego, że musi, ale dlatego, że chce i kocha. Kiedy twoje życie wygląda jak klęska, gdy jesteś aresztowany przez okoliczności, może kogoś nie wybrałeś. Przez chorobę, jakąś stratę, zdradę, czy przez diagnozę, która wypełniła cały twój dom. Pytanie brzmi, czy możesz zaufać Bogu? Czy możesz zaufać, że Bóg, który celowo wybrał krzyż, ma plan także dla ciebie? Że jego suwerenność nie kończy się tam, gdzie zaczyna się twój ból. Że ja jestem to potężne imię, które powaliło żołnierze. Ma też moc podtrzymać również ciebie. Ten zestawia w rozdziale trzy grupy ludzi, którzy stają twarzą twarz z Jezusem. I każda z tych grup reaguje dokładnie w ten sam sposób. W życiu z nim. To jest jeden z najbardziej niesamowitych, niepokojących odmentów tej ematem. Judasz. Chodził z Jezusem przez 3 lata. Widział wskrzeszenie Łazarza. Siedział przy stole w czasie ostatniej wieczerzy. Słyszał kazanie na górze. Widział, jak na słowo uciszona była duża. Widział, jak został rozmnożony chleb. I teraz przychodzi z pochodniami i żołnierzami. Jan napisał wcześniej, że wszedł z niego szatan. Ale szatan nie wchodzi nikomu w dresie, bo woli. Judasz małymi krokami krok po kroku, step by step, wypinał siebie zamiast Jezusa. Każdy nowy kompromis, każde małe ustępstwo, a w ta chwila, gdy Jezus serce bardziej spełniało się ku pieniądzom, bardziej niż ku mistrzowi. Aż w końcu te wybory stały się jego tożsamością. Te wybory stały się nim samym. Hela mówi, że piekło nie jest tym miejscem, gdzie Pan Bóg nas zsyła za jakąś karę wbrew naszej woli. Jakby z zemsty czy z kaprysu. Piekło to ostateczne i nieodwracalne tak dla własnego ja. I ostateczne nie dla Boga. Piekło to ostatecznie i nieodwracalne tak dla własnego jak. I ostatecznie nie dla Boga. Judasz nie wpadł w nic z zaskoczenia. Dochał mnie cegła po cegle. Przez 3 lata. Stojąc z stopą Jezusa. Przyjdźmy do żołnierza. I ten fragment powinien nas zatrzymać. Padają na ziemię. Na słowo ja jestem padają na ziemię. Na własne oczy widzą, że to ja jestem ma moc. Doświadczają tego w taki sposób fizyczny, dosłowny. I co robią? Stają, biorą go, wiążą i wyprowadzają. Widzieli i nie uwierzyli. A może inaczej. Widzieli, ale nie chcieli uwierzyć. Bo uwierzyć oznaczałoby coś zmienić. To oznaczałoby stanąć po jego stronie. A to kosztuje. Teraz jest wygodnie. Ciepło. Bezpiecznie. Wiara to nie jest problem poznawczy, ale to problem serca. Przekuj do Annasza. To jest może najbardziej subtelna i przez to najbardziej niebezpieczna forma zatwardziałości serca na Boże Słowo. Annasz nie pluł na Jezusa. Nie przeklinał, tylko przysłuchiwał. Dodawał pytania, a jakie był naprawdę zainteresowany. Jakby poważnie traktował sprawę, jakby szukał tej prawdy, jakby chciał się upewnić, że te wszystkie procedury są zachowane. Ale ja mówię nam, że Annasz był człowiekiem, który tłumił prawdę. Tłumił prawdę niesprawiedliwości. Miał władzę religijną, miał autorytet, reputację, pozycję. Użył tego wszystkiego, żeby eliminować tego, który zagrażał jego kontroli. To jest to, przed czym ostrzega nasz pierwszy rozdział listu do Rzymian. Można znać prawdę, jednocześnie ją żyć. Można zadawać właściwe pytania, jednocześnie w ogóle nie oczekiwać właściwych odpowiedzi. Można przychodzić do kościoła, uczestniczyć na proszeństwach, mieć wersety na pamięć, używać pobożnego języka, mieć serce szczelnie zamknięte na tego, o którym te wszystkie teksty mówią. Więc warto zadać sobie gdzieś pytanie. Szczerze, nie publicznie, ale gdzieś wewnątrz siebie, w sercu. Czy jest jakaś prawda o Jezusie, którą czuję? Nie dlatego, że jej nie zna, ale dlatego, że i konsekwencje zbyt wiele nie mogą kosztować. Bo to jest prawda o przebaczeniu komuś, komu nie chce przebaczyć. Może to jest prawda o czym, czemu, komu tak naprawdę służy w swoim życiu. Że to jest prawda o tym, że moja wiara bardziej dotyka Boga, który mi błogosławi, niż Boga, którym ufam. Annasz nie był pecem. Był człowiekiem, który wiedział za dużo i chciał za mało. Tu dochodzimy do Piotra, gdzie ta historia staje się bardziej osobista. Co musimy oddać Piotrowi, to to, że nie był tchórzem. Gdy żołnierze przyszli po Jezusa, jako pierwszy wyskoczył, wziął miecz
i chciał przeciw posadzce żołnierzy walczyć.
To jest odwaga. Nie głupota, choć trochę naiwna odwaga, ale prawdziwa. Piotr był gotów zwinąć w walce za swojego mistrza.
Jak ty byś się zachował, gdybyś był w miejscu Piotra? Czy również byś tak z odwagą stanął i chciał walczyć? Czy może uciekłbyś razem z innymi uczniami?
Piotr nie uciekł. Ale problem Piotra nie polegał na braku odwagi. Problem Piotra polegał na tym, że Piotr nie potrafił zaakceptować drogi, którą wybrał Jezus. Piotr nie potrafił zaakceptować drogi, którą wybrał Jezus. Nie rozumiał, że krzyż to nie jest porażka planu, że krzyż jest planem. Piotr chciał Jezusa zwycięskiego, nie Jezusa odkrzyżowanego. Chciał Mesjasza, który wygra bitwę przy pomocy miecza, który obali Rzym, który zasiądzie na tronie i natychmiast sprawi, że wszystko będzie dobrze. Dlatego, gdy okazuje się, że Jezus celowo na to nie idzie, Piotr rozumie to jako przegranę i nie chce, nie może za tym podążyć. Wchodzi na dziedziniec arcykapłana, grzeje się przy ognisku razem z wrogami i 3 razy zabiera się Chrystusa. 3 razy tego samego wieczoru. 3 razy, choć jeszcze chwilę wcześniej gotów był zginąć od miecza. To jest pokusa prawdziwego uczcia. Moja i twoja. Nie tylko Piotra. Nie tylko ludzi tamtych czasów. Dopieramy się Chrystusa nie zawsze wtedy, gdy go strącamy jak Judasz. W sposób świadomy i dramatyczny. Dopieramy się go wtedy, gdy on prowadzi nas w kierunku, którego byśmy nie wybrali. Gdy modlitwy nie przynoszą odpowiedzi takich, jakich się spodziewamy, jakich byśmy chcieli. Gdy jedność Ewangelii kosztuje nas przyjaźń, pozycję w pracy, reputację. Albo ty Bóg milczy wtedy, kiedy potrzebujemy Jego odpowiedzi. Kiedy Jego słowo, Jego głos byłby dla nas najbardziej potrzebne. Gdy Jego prawo wygląda jak nasza klęska. Komet napisał, że największym duchowym niebezpieczeństwem nie jest ateizm. Nie jest tym też jawna wrogość wobec Boga. Największym niebezpieczeństwem jest wygodne chrześcijaństwo. Wiara, która jest znamy tylko wtedy, kiedy jest tak, jakbyśmy tego chcieli. I która zanika po cichu, gdy Bóg wprowadzi nas na dziedziniec, gdzie jest zimno, ciemno, gdzie lepiej się iść trwa. Piotr zaparł się 3 razy. Ale w historii Piotra nie kończy się na dziedzińcu. Jan opowiada nam tą historię nie po to, żebyśmy teraz pastwili się nad Piotrem, ale po to, żebyśmy odnaleźli sobie Piotra. Jezus wiedział o zdradzie. Jezus wiedział o zaparciu się Piotra. Ale mimo to wyszedł naprzód. Mimo to powiedział: pozwólcie mi podejść. Schronił swoich uczniów,
nawet wtedy, gdy oni nie potrafili go chwalić. Ale wtedy, gdy zawodzimy je. Czy jest w twoim życiu jakiś obszar, gdzie wydaje ci się, że Bóg ci jest zawodzie? Gdzie twoje milczenie o nim, twój dystans do niego, twoje kompromisy są w gruncie rzeczy formą zapierania się. Nie z nienawiści. Może nawet nie ze świadomej decyzji, ale ze strachu albo z rozczarowania, że jego droga nie wygląda tak, jak się tylko spodziewasz. Wróćmy do początku, do ogrodu. Ja robię coś bardzo subtelnego, a co jest kluczowe też do zrozumienia tej historii. Żołnierze padają na ziemi na słowo ja jestem. Jan zapisuje, że Judasz stał razem z nim. Judasz padł na ziemię razem z żołnierzami. Przed tym Jezusem, który go przed chwilą zdradził. Całe stworzenie nawet zdrajca w tej chwili, skoro oko się tu sobie. Nawet zdrada nie zmienia tego, kim on jest. Jezus zamiast użyczać sytuacji, kiedy żołnierze wszyscy leżą, być może uciec. Mówi, wstań ci i zajdziesz do mnie. Sam oddaj się i szlece. Jest to 45. Niemcy. Pastor i teolog Dietrich Bonhoeffer, który przez lata opierał się nazistowskiemu reżimowi. Panie aresztowały jej. Osadzony w obozie w Flossenbürgu. Kilka tygodni przed wyzwoleniem Niemiec zostaje stracone. Ale chwilę przed śmiercią powiedział jedno zdanie, które wybrzmiewa do dziś. To jest koniec, ale dla mnie początek życia. Bonhoeffer rozumiał to, czego Piotr nie rozumiał jeszcze na dziedzińcu przy lotnisku. Że droga Chrystusa, droga dobrowolnego uniżenia, droga krzyża, droga przez ciemność jest jedyną drogą, która prowadzi do życia. Nie mimo cierpienia, ale przez cierpienia. Nie wokół krzyża, ale przez krzyż. 17 rozdział Ewangelii Jana jest historią o porażce. Jest historią o kontroli. Ale nie kontroli ludzkiej, politycznej, militarnej. Kontroli Boga, który wie, co robi, nawet gdy my nie wiemy, który widzi koniec od samego początku. Nawet gdy my widzimy tylko ciemność i mrok. Jezus wiedział, co go czeka i poszedł. Jezus mógł to zatrzymać, ale nie zatrzyma. Jezus był zdeterminowany, żeby to dokończyć. I to dokończył. Dla ciebie, dla mnie. Nie dlatego, że musiał, ale dlatego, że chciał. I ciebie, że kocha. Marek, który siedział przy drewnianym stole tej nocy, kiedy powiedział o tobie, tak miało to wyglądać. Może i rację miał, że nie wyglądało to tak, jak sobie zaplanował. Ale to nie znaczy, że plan nie istnieje. To nie znaczy, że Bóg stracił kontrolę. Jezus też był w obłędzie pewnej nocy, otoczony przez żołnierzy, opuszczony przez przyjaciół. I to nie był wypadek. To nie był zbieg okoliczności. To był doskonały plan. Plan, który nie skończy się na dziedzińcu arcykapłana przyłodnictwo. Dla, który nie skończy się nawet przy krzyżu, ale dla, który skończy się słowami, które Jezus powie już za chwilę. Przy ostatnim tchnieniu wykonało się. Tak, mały spoiler.
Jezus nie powiedział przegrałem. Jezus nie powiedział nie udało mi się, przepraszam. On powiedział wykonało się. Dokończymy. Zrobiłem to, po co przyszedłem. Więc gdy twoje życie być może wygląda jak omyć w Getsemane, otoczone przez żołnierzy, opuszczone przez przyjaciół, prowadzone w kierunku, którego nigdy byś nie wybrał.
Zatrzymaj się na chwilę i spójrz ten tekst. Przypomnij sobie, że Jezus przez to wszystko przeszedł. To nie był wypadek. To bym wpla. A wszystko mogło być ciepło i wygodnie. Ale Pan Boże był inny niż nasze ciepło i wypadnie. Plan Boga, który Cię kocha, jest wystarczająco mocno, żeby za Ciebie przejść przez najciemniejsze miejsce stawania. To jest doskonały plan Boga. Już będziesz mu zaufać. A tu tańczyć. Czym dzisiaj już szemasz? Czy mógłbyś może wtedy tutaj? Ciepło i wygodnie.